Teraźniejsza prawda numer 84, wrzesień, październik 1936 roku. Ofiary książąt wieku Ewangelii. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wersety od 78 do 83. Ciąg dalszy z numeru 83 teraźniejszej prawdy. Teraz będziemy badali ofiary książęcia z Naftalima, ostatniego pokolenia na północnej stronie przybytku, i ta część naszego artykułu zakończy nasze badanie osobnych ofiar książąt wieku Ewangelii. Naftali był drugim synem Bali, służebnicy Racheli. To imię znaczy mocowanie i było dane drugiemu synowi Bali przez Rachelę, ponieważ mężnie się mocowała z siostrą swoją Liją i ponieważ przymogła ją. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 30, werset 8. Naftali reprezentuje unitario uniwersalistów. Możliwe, że byłoby lepiej użyć zamiast tej złożonej nazwy pojedynczą nazwę, unitarianie, ponieważ uniwersaliści z sekty tak zwanej są wszyscy unitarianami, chociaż wszyscy unitarianie nie są uniwersalistami, ani też członkami sekty tak nazwanej. Z tego powodu sekta uniwersalistów ma być uważana jako sekta denominacji unitarianów. Dlatego w tym artykule będziemy używali nazwy unitarianie w odnoszeniu się do obydwóch, zaznaczając, że tak jak kongregacjonalistom odnośnie ich zasad rządu kościelnego, tak unitarianom udało się przekonać wielu kaznodziei i innych pozostających w swoich denominacjach o prawdziwości ich szafarskiej doktryny. Ponieważ unitarianie musieli tak bardzo mocować się w sporach doktrynalnych z nauczycielami innych denominacji, dlatego to figuralne imię Neftali pasuje im tak dobrze, jako poza figurze Neftalima i pokolenia Neftalimowego. Nie mając całkowitej prawdy na swoją szafarską doktrynę i jej pokrewne doktryny, oni nie są przedstawieni przez dziecko Racheli, figurę naprawdę wybranych i jej sług, ale będąc w ich względnych naukach bardzo zbliżeni do prawdy, oni są słusznie reprezentowani jako dziecko pozafiguralnej Bali, służebnicy pozafiguralnej Racheli. Unitarianie są tak bardzo wzgardzeni i wyłączeni ze społeczności przez ortodoksów, że nie są zaliczeni jako ewangeliczni, mocowujący. Książę pokolenia Neftalimowego nazywał się Achira, syn Enanów. Słowo Achira jest złożone ze słów Achira i z umieszczonej pomiędzy nimi dla lepszego brzmienia litery I. Ach znaczy brat, a Ra znaczy niepoczciwość lub zło. To imię więc znaczy brat niepoczciwości lub złego. To imię najpierw stosuje się figuralnie do wodzów utracjuszy koron z kościoła unitariańskiego z punktu widzenia ich przez tak zwanych ortodoksyjnych teologicznych przeciwników, którzy tych pierwszych, którzy zaprzeczają Trójcy, ludzkiej nieśmiertelności i wiecznym mękom, uważają za najgorszych heretyków, a niektórzy nawet nie chcą ich uznawać za chrześcijan. Dla tych, którzy myślą, że Trójca, nieśmiertelność i wieczne męki są podstawowymi prawdami Biblii, jak to tak zwani ortodoksi czynią, naturalnie wodzowie unitarianów byliby bardzo złymi. Lecz tym, którzy są dziećmi pozafiguralnej Racheli, sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. W innym kierunku niektórzy z tych wodzów udali się daleko w prawdziwy błąd, zaprzeczają okupowi, jako równoważnej cenie dla zadowolenia sprawiedliwości, twierdząc, że pojednanie nie znaczy, że Bóg musi przez zasługę Chrystusową stać się zadowolonym z człowieka, i że Bóg nie trzyma człowieka z dala od siebie w nieprzyjemności za jego grzech, ale że człowiek przez swój grzech jest niezadowolony z Boga i że pojednanie to tylko znaczy, że człowiek staje się zadowolonym z Boga, co oni mówią, że Jezus proponuje wyrobić w człowieku. Faktem jednak jest, że prawda o pojednaniu obejmuje te obydwie idee. Jaki jednostronny i skrajny jest przeciętny człowiek religijny, ortodoksi dawali nacisk na jedną stronę pojednania, a unitarianie na drugą, i jedni zbijali drugich, jako w błędzie, podczas gdy każdy miał tę prawdę, którą drugiemu brakowało. Imię Enan znaczy źródlisty, jak źródło, będąc przymiotnikiem od słowa Ajan, oznaczając źródło, fontannę, studnie. To możliwie jest figurą na myśl, że ich przeczenie trzem głównym naukom denominacji ortodoksyjnych wskazuje na nie, jako początek, źródło, tak zwanych nauk ortodoksyjnych. Mąż, który najpierw przekręcił w sektę ruch maluczkiego statka, rozpoczęty na podstawie jedności Boga miłości, był Faustus, nie Laelius, Socyn, krótko po połowie XVI stulecia. Faustus Socyn był siostrzeńcem Laeliusza i otrzymał swoje natchnienie w religijnym życiu i wierzeniu od Laeliusza Socyna. Ten ostatni był głównym pomocnikiem Michała Serweta, członka pozafiguralnego Jakuba, który zaczął ruch maluczkiego statka na podstawie jedności miłości Boga. Faustus, tak jak jego wuj przed nim, musiał z powodu swej wiary uciekać przed terrorem włoskiej inkwizycji. On najpierw udał się do Szwajcarii, a stamtąd do Polski, gdzie znalazł odpowiednich słuchaczy i zorganizował wiele zwolenników. Lecz wkrótce prześladowanie przez katolików i kalwinistów sprawiło spustoszenie między polskimi unitarianami, i po ich stopniowym przytłumieniu nastąpiło zupełnie około połowy XVII wieku. W Węgrzech uniwersalizm około tego samego czasu wzrastał i później przeżył prześladowanie. Głównym wodzem uniwersalizmu węgierskiego był Franciscus Davidis, zdolny, sprawny i męczennik. Następny znaczny ruch unitarianizmu był zorganizowany w Anglii i pozyskał do swej szafarskiej doktryny niektórych najzdolniejszych mężów XVII i XVIII wieku, których większość jednak pozostała w kościele anglikańskim, lub pomiędzy różnowiercami. Znaczna liczba baptyckich i prezbiteriańskich kościołów i kaznodziei przyłączyła się do angielskich unitarianów. Przodującym angielskim unitarianem był znakomity uczony, wydawca i teolog, dr Priestley. Głównymi wodzami amerykańskiego unitarianizmu byli William E. Channing, Andrew Norton i Ezra Abbott. Ten pierwszy był bardzo zdolnym kaznodzieją i pisarzem, a drugi i trzeci byli profesorami Uniwersytetu Harvardzkiego, i świat ich uznawał za bardzo wykształconych ludzi. Tak jak ich imię Neftali, ci wodzowie unitarianiscy mieli dużo do czynienia w sporach i musieli znosić dużo pogardy od ich rzekomo ortodoksyjnych przeciwników. Bardzo dużo dzielności Socyna było poświęcone polemice, sporom piśmiennym, i jego pisma dały ortodoksom od pozafiguralnego Neftalego więcej szafarskiej doktryny przeciw ludzkiej nieśmiertelności i wiecznym mękom, aniżeli mogli znieść. Lista powodów Nortona na unitarianskie wierzenia, jest uważaną szczególnie jako silny opis. Pilne zbadanie biblijnych wersetów w oryginale przez Ezra Abbotta odnośnie ich szafarskiej doktryny, z powodu jego szczegółowej i rzeczowej literackiej pracy, uczyniło jego dzieła na tle tych tekstów rzeczywiście klasycznymi. Mimo to, że wodzowie unitariańscy byli tak wzgardzeni z powodu swego kładzenia nacisku na miłość ku Bogu i ludziom, to jednak byli bardzo łagodnego i miłego usposobienia w swych polemikach. Tak wiele się tego działo, że przez kontrast z szorstkością swych zwykłych przeciwników ortodoksyjnych, oni byli bardzo pozyskiwającymi. Uczony i poważany arcybiskup kościoła anglikańskiego, Tillotson, mówił o nich: ażeby przyznać słuszność pisarzom po tej stronie, ja muszę powiedzieć, że zwykle oni są wzorem prawidłowej dysputacji i debatowania spraw religijnych, bez gorączki i bez nieprzystojnych nagan dla swych przeciwników. Oni zwykle prowadzą argumenty w sprawach z takim usposobieniem, z taką powagą i z taką wolnością od gniewu i zachwycenia, że stają się poważnym i ważnym argumentem, i po większej części rozumieją ściśle i jasno z nadzwyczajną czujnością i ostrożnością, z wielką siłą i skromnością, a jednak z żwawością i dosyć chytrością, z bardzo łagodnym sercem i bardzo mało hardymi słowami, które są cnotami godnymi pochwały gdziekolwiek się znajdują, tak, nawet wśród nieprzyjaciół, i bardzo godnymi naszego naśladowania. Dalej mówi, że w porównaniu z nimi większość kontrowersjonistów była błądzicielami i partaczami, i że nie brakowało im logiki, bystrości i uczucia, lecz brakowało im dobrej sprawy. To było znacznym komplementem od takiego przeciwnika teologicznego jak arcybiskupa Tillotsona. Gorsza strona tego książęcia. W większości wodzów unitariańskich pojawiał się zawsze duch skłaniający się ku wyższym krytykom. Wielu z nich zaprzecza, że nasz Pan poprzednio istniał jako osoba, wielu z nich przeczy jego narodzeniu się z Panny, twierdząc, że Józef, albo jakiś inny człowiek był jego ojcem. Wszyscy z nich zdają się zaprzeczać okupowi jako równoważnej cenie na zakup rodzaju ludzkiego. Wykazaliśmy już, że oni zaprzeczają potrzebie zadowolenia sprawiedliwości przez równoważną cenę. Ich usposobienie ku Pismu Świętemu jest również niedowiarskie. Większość z nich przeczy temu, że Pismo Święte jest wolne od błędów i zupełnie natchnione, ale twierdzi, że chociaż ono nie jest boskim objawieniem, to ono zawiera w sobie boskie objawienie, a to, co w nim jest, lub nie jest, objawieniem, musi być zadecydowane przez rozum ludzki. Buntując się przeciwko kalwinistycznemu błędowi, że człowiek jest zupełnie skażony, oni udali się do przeciwnej skrajności, zaprzeczając temu, że człowiek jest skażony umysłowo, moralnie i religijnie z natury, twierdząc, że on jest z natury samą dobrocią, tylko niewyćwiczoną. Nie ma przeto się co dziwić temu, że prawie wszyscy unitarianie są wyższymi krytykami co do Biblii, a modernistami co do naszego Pana. Ale ich nacisk na miłość w Boga pobudziła ich do nacisku na miłość do człowieka, i przeto bardzo chętnie popierają pracę ludzką i dobroczynną. Dlatego wielu pomiędzy nimi było filantropami, czynnymi w rozmaitych reformach, i szczodrymi dawcami na każdą uczynną sprawę ludzką. Ponieważ byli tak bardzo wzgardzeni przez ortodoksów, było to więc powodem ich niebrania więcej wydatnego udziału w ogólnych ruchach chrześcijaństwa, gdziekolwiek działali. Nie ma żadnej trudności w odnalezieniu szafarskiej doktryny unitarian. Ich imię ją sugeruje. Ona jest, rozumie się, spokrewnioną z jednością Bożą. Można by wyrazić się tymi słowami: Bóg jest tą jedną najwyższą osobą, której głównym przymiotem jest miłość. Oni mogą również podać ją jak następuje: Bóg jest jedną najwyższą istotą, którego głównym przymiotem jest miłość. Jest tak z powodu tego, że nominalny Kościół mataczy ze słowem istota, twierdząc, że Bóg jest jedną istotą, ale w trzech osobach, a więc, aby uniknąć nieporozumienia, oni wolą używać wyrazu osoba zamiast istota, w tej definicji. Unitarianie przeto zaprzeczają, że Jezus jest Bogiem, albo częścią Boga. również zaprzeczają, że Duch Święty jest osobą i jest Bogiem. Dla nich Bóg jest pojedynczą, a nie złożoną, jednością. Ta pojedyncza osoba boska jest, według nich, najwyższą istotą, której najwyższym przymiotem nie jest mądrość, albo moc, albo sprawiedliwość, lecz miłość. Ten przymiot boski, na który oni kładą większy nacisk, niż na którekolwiek inne przymioty boskie, dowodzi, że słusznie są na północnej stronie pozafiguralnego przybytku. A niektórzy z nich tak bardzo jednostronnie kładą nacisk na miłość, jako przymiot boskiego charakteru, że nauczają, że Bóg zbawi wszystkie istoty, ludzi i diabłów, a nawet samego szatana. Słusznie rozumują, że Bóg miłości nie torturowałby żadnej istoty na zawsze. A to pobudziło niektórych z nich, którzy nie stali się uniwersalistami, aby zaprzeczyć temu, że dusza jest niezniszczalna, dlatego wszyscy z nich zaprzeczają wiecznym mękom. Przeto, tacy z nich uczą, że w przyszłej próbie, co do której też wszyscy z nich nauczają, iż ci, którzy się nie naprawią, będą zniszczeni. Wszyscy z nich nie wierzą, że przyszła próba będzie w tysiącleciu, jak to Biblia uczy, ale wierzą, że będzie w stanie śmierci, który, jak oni uważają, że jest przytomnym, ale nie wiecznie trwałym, tak dla dobrych jak i dla złych. Zatem ich doktryna o duszy nie była czysta. Unitarianizm potrzebnym protestem. Jest to zadziwiające, że unitarianizm jest protestem przeciw trzem najstarszym i najbardziej fundamentalnym błędom nominalnego Kościoła, nauce o Trójcy, nieśmiertelności i wiecznych mękach. Te błędy powstały w sardyjskim okresie Kościoła, między 70 a 313 rokiem pańskim. Justyn Męczennik, który umarł około 150 roku pańskiego, był wprowadzicielem błędu o niezniszczalności duszy i wiecznych mękach. Był on platońskim filozofem przed przyjęciem wiary chrześcijańskiej, i jako chrześcijanin nadal trzymał się poglądu Platona o duszy. Zaczął pracę połączenia doktryn chrześcijańskich z filozofią grecką. On był także tym, który zaczął nauczać o ubóstwianiu Chrystusa w taki sposób, że zapoczątkował pierwszą skłonność myśli ku doktrynie, która stopniowo w następnych dwóch stuleciach wzrosła od teorii bosko-ludzkiej, jako podstawa trynitarianizmu, nauki o Trójcy. Chociaż on był jednym z najwcześniejszych obrońców chrześcijaństwa drugiego stulecia, to jego filozofią, mądrość światowa, była powodem wiele zła doktrynalnego, lecz jego dwa dzieła obrony są bardzo pożyteczne w dowodzeniu, że wszystkie cztery Ewangelie były pospolicie w użytku pomiędzy chrześcijanami. Rychło w drugim stuleciu Ewangelia Jana napisana przy końcu pierwszego stulecia, że unitarianie mają być tymi, którzy usunęli pierwsze i podstawowe błędy nominalnego Kościoła, nie powinno nas wcale dziwić, gdy pamiętamy o ich pokrewieństwie do pozafiguralnej Racheli. Ich szafarska doktryna logicznie doprowadziła ich do odrzucenia i zbijania tych pierwszych trzech, to jest, podstawowych błędów nominalnego Kościoła. Słusznie nazywamy te trzy błędy podstawowymi błędami nominalnego Kościoła, ponieważ większość jego błędów doktrynalnych i wiele jego praktycznych błędów wypływa z nich, lub jest oparta na nich, nawet tak jak wszystkie prawdziwe doktryny wypływają z okupu, lub są oparte na nim, piasta koła objawienia. Członkiem pozafiguralnego Jakuba, którego Bóg użył, aby zaczął ruch maluczkiego statka, który później wodzowie, utracjusze koron przekręcili w kościół unitarian, był Michał Servet, który urodził się w Tuluzie, aby się uczył prawa, i tam, W 1528 roku znalazł opiekuna w Juanie de Quintana, zakonniku franciszkańskim. Gdy ten ostatni w 1530 roku był uczyniony spowiednikiem Karola V, cesarza niemieckiego i króla hiszpańskiego, Servet towarzyszył mu jako dworzanin. Był on świadkiem ukoronowania Karola w Bolonii, we Włoszech, w lutym 1530 roku. Tego samego roku był na zjeździe w Augsburgu, gdzie wyznanie augsburskie było czytane, i być może odwiedził Lutra w Koburgu, najbliższym mieście od cesarza, do którego Luter, jako banita i ekskomunikat, odważył się przybliżyć, gdy radził książęciom protestanckim i teologom w Augsburgu. Adoracja papieża, widziana przez Serweta w Bolognie, 1530 roku, zapoczątkowała w nim kierunek antypapieski. Opuścił Quintanę, zwiedzał kolejno Lyon we Francji i Genewę w Szwajcarii. Z Genewy pojechał do Bazylei, aby odwiedzić Oecolampadiusza, a stamtąd pojechał do Strasburga, aby naradzić się z Bucerem i Kapitem. Jego pierwsze dzieło, wydane w 1531 roku, było zatytułowane O błędach Trójcy. Tą książką on zaczął ruch maluczkiego statka, który był poza figurą Jakubowego spłodzenia Neftalima. Miał on tylko 20 lat, gdy wydał tę książkę, i na jego wiek książka ta była rzeczywiście znakomitą. Jego traktowanie tego przedmiotu było poważne i oryginalne i dowiodło, że jego przygotowawcze oczytanie było na ogromnej skali. Materiał przedmiotowy był tak nadzwyczajny i logiczny, że najzdolniejsi myśliciele ówcześni byli zmuszeni do zwrócenia pilnej uwagi na to, i byli w wielkiej trudności, chcąc odpowiedzieć na jego argumenty. Melanchthon tak powiedział o tej książce: czytałem Serweta wiele razy. Quintana, jego dawniejszy opiekun, mówił o nim, jako o bardzo wielkim geniuszu i wielkim sofiście, twierdząc, że sposób myślenia jest niezawodnie Serweta, ale myślał, że książka ta była za dobrze pisana, ażeby była jego dziełem. W 1532 roku Servet poprawił swoje poglądy i wydał je w formie dialogu. Pisać przeciwko Trójcy na on czas było bardzo niebezpieczną rzeczą, więc Servet był zmuszony uciec dla bezpieczeństwa z Niemiec do Francji, gdzie był mało znany. Servet następnie ukazał się w Lyonie, we Francji, w 1535 roku, nie używając nazwiska Serweta, ale Villanovanus, biorąc to od nazwy miejscowości, gdzie się urodził jego ojciec. Używał tego nazwiska dopóki nie był aresztowany w Genewie w 1553 roku. W Lyonie on zajął się redagowaniem naukowych dzieł dla firmy Treschel. Tutaj znalazł drugiego opiekuna, doktora Champiera. To stowarzyszenie się z Champierem doprowadziło go do zadecydowania, aby uczyć się medycyny. W tym celu udał się do Paryża, w 1536 roku, i tam uczył się pod najzdolniejszymi profesorami medycyny. Tutaj także, w 1536 roku, spotkał Kalwina, który w pośpiechu i po raz ostatni zwiedzał Paryż, ponieważ jego protestantyzm czynił dłuższe pozostanie we Francji niebezpiecznym dla niego. Kalwin starał się, według jego własnego wyrażenia, sprostować Serweta w jego poglądzie na Trójcę. W tym celu proponował debatę z tym drugim, lecz z obawy, że Kalwin wyda go władzom jako heretyka, Servet nie przyszedł na miejsce debaty. Servet stał się asystentem swego głównego profesora. Ten ostatni bardzo chwalił jego wykształcenie i jego zdolność w dysekcji, rozbieraniu trupa, i mówił, że on posiadał taką znajomość najwyższego autorytetu medycyny, jaką posiadał którykolwiek najlepszy znawca. Ukończył naukę sztuki i medycyny, wydał 6 wykładów o syropach, dawał wykłady w Uniwersytecie o geometrii i astrologii. Za ostatnie był skarżony przez Wydział Medycyny. W 1538 roku był w Uniwersytecie Louvain, jako student. Tam uczył się teologii i języka hebrajskiego. Potem na krótki czas praktykował jako lekarz w Avignonie Francji i przez dłuższy czas w Charlie. We wrześniu 1540 roku wstąpił jako student do szkoły medycyny w Montpellier, w celu dalszego ćwiczenia się. Jako ilustracja zdolności, do której on dopiął w profesji medycyny, może posłużyć to, że wynalazł fakt małego krwiobiegu, krążenie krwi z prawej komory serca do lewego przedsionka serca przez płuca, tętnicę płucną i żyłą, i jej dalsze krążenie z lewej komory serca do tętnic całego ciała, dwa fakty, które były podstawą do wynalazku Harveya o zupełnym krążeniu krwi blisko 100 lat później. Servet w Vienne we Francji. Gdy dawał wykłady w Paryżu, jeden z jego studentów był Pierre Palmier, który był od 1528 roku arcybiskupem Vienne we Francji. W 1541 roku zaprosił Serveta, aby przyjechał do Vienne jako jego prywatny lekarz, którym on był od 1541 do 1553 roku. Tutaj zajął się zarówno ogólną praktyką medycyny, jak i także redaktorską pracą dla wydawców w Lyonie. Chociaż zewnętrznie wszystkim zdawał się być katolikiem, to prywatnie badał Pismo Święte. Odrzucając chrzest niemowląt i wierząc, że tak jak Jezus był ochrzczony, gdy miał 30 lat, tak też i on powinien być ochrzczony, więc przyjął ten symbol w 1541 roku. Późno w 1545 roku, lub wcześniej w 1546 roku, zaczął korespondencję z Calvinem, która miała się tak tragicznie zakończyć dla Serveta. Posłał Calvinowi kopię swych powiększonych i poprawionych dzieł. Ich listy były długimi debatami. Servet proponował odwiedzić Calvina w Genewie. Ten ostatni odmówił, 13 lutego 1546 roku, mówiąc, że to byłoby więcej, niż by mógł znieść. Tego samego dnia Calvin napisał do swego przyjaciela, kaznodziei, Farela, jeżeli bym miał przyjechać i jeżeli moja władza mi pozwoli, nigdy nie pozwolę na to, aby odjechał żywym. Podobnie wyraził się w liście do Pierre'a Vireta, swego drugiego przyjaciela, kaznodziei. Ktoś ostrzegł Serveta, żeby nie ufał Calvinowi w Genewie, ponieważ Servet, pisząc do swego przyjaciela, Abla Pope Pina około 1547 roku, skarży się, że Calvin nie zwrócił mu jego rękopisu, dodając, wiem na pewno, że będę musiał umrzeć za tę sprawę. Potem znowu zmieniając swoją książkę, ofiarował ją dwom wydawcom w Bazylei, którzy, za radą Calvina, odmówili jej wydania. Książka ta była zatytułowana Przywrócenie prawdziwego chrześcijaństwa. Servet ostatecznie w Vienne znalazł wydawcę, który zgodził się wydać ją sekretnie, która była gotowa do cyrkulacji 3 stycznia 1553 roku. I większość kopii była wysłana prywatnie do Lyonu i Frankfurtu. Servet uczynił tę pomyłkę, że kopię tej książki wysłał Calvinowi, gdyż ten ostatni po udzieleniu informacji oskarżającej Serveta przed katolicką inkwizycją w Lyonie w 1550 roku, zdradził zupełnie przed Trybunałem autora tej książki, nawet dostarczając inkwizytorom rękopis serweta, wymawiając im, że brak im gorliwości, jeżeli pozwalają takiemu wielkiemu heretykowi żyć po otrzymaniu tylu dowodów, i że jest to on winny już od 3 lat. Generał inkwizytorski w Lyonie zajął się tą sprawą 12 marca, wypytał się Serweta 16 marca, zaaresztował go 4 kwietnia i egzaminował go przez następne 2 dni. Wiedząc, że na pewno będzie skazany na spalenie, przygotował się na to, lecz udało mu się uciec z więzienia, w którym był utrzymany wcześniej rano 7 kwietnia. Przez 4 miesiące ukrywał się we Francji, nie śmiąc pokazać się nigdzie. W niedzielę, 13 sierpnia 1553 roku przybył do Genewy, spodziewając się wyjechać tego dnia okrętem w kierunku Zurychu, w drodze do Neapolu. Ponieważ nie było gotowego okrętu w ten dzień, poszedł do kościoła, gdzie po 17 latach poznał go Calvin, i który natychmiast dał go zaaresztować i uwięzić. Jego proces, w którym był oskarżony o herezję, zaczął się 14 sierpnia, na podstawie kodeksu Justyniana, który nie był legalnym w Genewie, dlatego, że przedtem był zniesiony w Genewie, i gdzie nie było żadnego statutu tyczącego się takiej sprawy. Ponadto, nie był obywatelem Szwajcarii, ale tylko podróżnym przejeżdżającym do innego miejsca, i nie popełnił też żadnego zła na ziemi szwajcarskiej. Te fakty pokazują okropne nadużycie prawa i sprawiedliwości w aresztowaniu, osądzeniu i skazaniu go. Najpierw sługa Calvina przedstawił się jako oskarżyciel i prokurator, potem, zrzucając z siebie maskę, którą nosił, Calvin otwarcie wystąpił jako jego oskarżyciel i prokurator. Proces trwał do 26 października, blisko 2,5 miesiąca, i składał się prawie wyłącznie z teologicznych debat pomiędzy Servetem i Calvinem. Na tle, że Bóg jest tylko jedną osobą, i że Chrystus nie jest Bogiem, Servet zupełnie zbił Calvina, lecz ostatni zarówno zbił zupełnie Serweta na tle Chrystusowej przedludzkiej egzystencji, gdyż Servet zaprzeczał, że nasz Pan istniał osobiście przedtem, zanim stał się człowiekiem. Jako chrześcijanie ubolewamy nad krwiożerczym duchem, jakim zdradzał się Calvin podczas całego procesu. Była tam znaczna partia mniejszości między sędziami, sprzyjająca uwolnieniu Serweta. Radzono się kilku szwajcarskich kościołów zreformowanych o ich opinię, czy Servet jest heretykiem. Chociaż kościoły te wydały nieprzychylny wyrok, i były tej myśli, że wygnanie będzie odpowiednim wyrokiem, Calvin jednak nie był tej myśli. Stanowczo planował osiągnięcie wyroku śmierci, nawet tak jak w 1546 roku powiedział Farelowi, że wytęży swoją władzę do ostateczności, aby to osiągnąć, jeżeli uda mu się kiedykolwiek położyć na niego rękę. Większość sędziów na naleganie Calvina wydała wyrok śmierci, według prawa, które nie było ważne w tej ziemi, za czyn niepopełniony w ich kraju, i na osobę, która nie podlegała ich władzy. Calvin ujął się nieco, aby zmienić wyrok spalenia na ścięcie, lecz większość sądu nie chciała go zmienić, będąc zapewnioną, że to nie było wielce pożądane. Dnia 27 października 1553 roku, dzień po skazaniu, Servet został spalony. Farel, który nie był obecny podczas procesu, na zawołanie przyjechał i był naznaczony, aby usłużył i towarzyszył Servetowi do słupa w celu otrzymania od niego zrzeknięcia się i przygotowania na śmierć. Wszyscy genewscy kaznodzieje, jako włączeni do osiągnięcia jego skazania, byli uważani za nieprzychylne osoby do takiej roboty. Farelowym wysiłkom nie udało się, ale przy końcu tego smutnego wypadku, owładnięty heroicznym duchem męczennika podobnym Chrystusowemu, wyraził się, iż on uważa, że Servet był prawdopodobnie chrześcijaninem i jest zbawiony. Najpierw przyprowadzono Serweta przed jego sędziów, którzy kazali przeczytać wyrok w jego obecności i licznie zgromadzonych. Następnie odrzucili jego prośbę, aby zmienić wyrok na ścięcie. Potem był wzięty na pole w Kampel, gdzie przymocowano go do kloca, na którym zmuszono go usiąść wśród złożyczenia mnóstwa. Zamiast suchych wiązanek drzewa, które paliłyby się prędko i wnet zakończyłyby jego cierpienie, zostało użyte świeże drzewo. Ponadto, zamiast kłaść drzewo blisko niego wokoło, aby przyspieszyć śmierć, kładzono w oddaleniu od niego, wskutek czego, według ich zamiaru, był pieczony więcej niż pół godziny. W naigrawaniu się, tak jak korona cierniowa, która była włożona na skroń naszego Pana, został mu włożony na głowę wianek ze słomy i zielonych gałęzi, posypany siarką. Płomień najpierw był podłożony pod drzewo i potem przysunięty mu do twarzy, co zapaliło siarkę na jego głowie i wywołało taki jęk bólu ofiary, że wzbudziło strach w sercach przypatrujących się temu. To było jedynym jego jękiem, resztę męki ścierpiał w milczeniu, odwagą zrodzoną z wiary. Jego ostatnie słowa były: Jezu, Synu Boga Wiecznego, miej miłosierdzie nade mną. Słowa te były wyznaniem wiary, utrzymanej do końca szkaradnej śmierci męczeńskiej. Zauważcie dobrze, on nie modlił się: Jezu, wieczny Synu Boży, jak modliliby się trynitarianie, lecz jego ostatnia modlitwa była wyznaniem wiary, którą on posiadał i nauczał, że Ojciec jest jedynym Bogiem, i że Jezus Chrystus jest jego Synem, a nie samym Bogiem. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1936 roku, na stronach od 76 do 80.